Skazani na dialog.
Dobry wieczór. Jacek Kosiak, Skazani na dialog. Dzisiaj rozmawiamy o wypadkach w pracy, w zasadzie o postępowaniu powypadkowym. Temat trudny, związany z prawem, ale także związany z życiem. I jest to problem naprawdę ważny, dlatego że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu tego roku wystąpiło sporo tych wypadków, chociaż jest tendencja zniżkowa, ale w całej Polsce zgłoszono ponad 34 tysiące poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy. To o ponad 7% mniej niż w podobnym czasie zeszłego roku. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych, przypadająca na 1000 zatrudnionych, ale problem wypadków to na pewno, wypadków pracy to ważna sprawa. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj eksperci w postępowaniu powypadkowym ze wszystkich stron dialogu społecznego. Przede wszystkim witam w naszej audycji po raz pierwszy panią Monikę Tuczyńską-Nowicką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Monika jest specjalistą od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnikiem. Zajmuje się także pomocą pracodawcom w tej dziedzinie i reprezentuje tutaj Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Drugą osobą, którą też serdecznie witam, jest pan Paweł Marciniak, społeczny inspektor pracy w Bridgeton Poznań. Pan już gościł w naszej audycji.
Tak, witam państwa.
Społeczny inspektor pracy na pewno wypadkami musi niestety czasami się zająć.
Dokładnie.
No i gość z Państwowej Inspekcji Pracy, pan Jacek Strzyżewski.
Witam pana, witam państwa.
Reprezentujący oczywiście oddział w Poznaniu. Państwowa Inspekcja Pracy to instytucja, która też ze sprawami wypadków ma do czynienia, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia.
To znaczy, mamy takie, można powiedzieć, podwójne zadanie ustawowe, czyli no pierwsze zadanie to jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawców przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej definicji w zasadzie takie dwa najważniejsze zadania się kryją, czyli pierwsze to jest typowo taka nadzorczo-kontrolna działalność, zmierzająca do ustalenia właśnie tych przypadków naruszeń przepisów, ale druga, nie mniej ważna, jest to działalność prewencyjna.
Czyli stąd nasza audycja.
Tak, tak. I to właśnie tak nie możemy, znaczy tutaj wskazujemy, że działalność prewencyjna jest równie ważna jak działalność nadzorczo-kontrolna, ponieważ mamy takie doświadczenie, że i takie wnioski z naszej tej działalności prewencyjnej, że jednak te obszary, w których obejmujemy tą działalnością prewencyjną, tam następuje pewna poprawa warunków pracy.
A czy to zmniejszenie wypadkowości jest, jak pan myśli, efektem
większej
świadomości?
Podejrzewam, że również tak, bo biorąc pod uwagę, tutaj pan redaktor był uprzejmy zacytować dane z pierwszego półrocza tego roku, ta liczba wypadków była rzeczywiście mniejsza niż w 2018 roku, gdzie liczba wypadków przekraczała 84 tysiące, także ta liczba 35 tysięcy w pierwszym półroczu tego roku jest liczbą zdecydowanie mniejszą, aczkolwiek nie jest to liczba, na którą można przejść do porządku dziennego, bo tych wypadków nie powinno być w ogóle. Dzisiaj podczas audycji powiemy skąd, dlaczego te wypadki powstają i co należy zrobić, żeby tych wypadków uniknąć albo
zmniejszyć. I też będziemy mówić o postępowaniu powypadkowym, tak. Czyli o tym, co dzieje się po wypadkach. Dlaczego, powiem uczciwie, rozmawialiśmy wcześniej przed audycją o tym temacie i pan w zasadzie wyszedł z taką propozycją, że należy mówić o postępowaniu powypadkowym, ale w czym jest problem?
Znaczy, problem polega na tym, że te postępowania powypadkowe nie zawsze są prowadzone tak, jak one być powinny. Tutaj dzisiaj na pewno powiemy tutaj o zasadach, o przepisach, które tę kwestię regulują, o rozporządzeniu w sprawie postępowania powypadkowego, czyli te ramy prawne prowadzenia postępowania powypadkowego, one zostały dość precyzyjnie określone przepisami prawa.
Ale kto popełnia błędy?
Prowadzący postępowanie powypadkowe.
Czyli?
Państwowa Inspekcja Pracy, to znaczy ten obowiązek spoczywa na pracodawcy, ustalenia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, ale część pracodawców, szczególnie tych mniejszych pracodawców zatrudniających niewielką liczbę pracowników, nie mającą etatowej służby BHP i osób, które są przygotowane do prowadzenia tej działalności, popełnia błędy, które po, potem skutkują określonymi tutaj sprawami związanymi, czy to z ustaleniem rzeczywiście przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, czy w ogóle kwalifikacji prawnej zdarzenia, czy one były wypadkiem przy pracy, czy też nie, a także ustaleniem tychże szczegółów, czyli co się stało, z jakiej przyczyny się stało i co należy zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć. I stąd też uważamy, że właśnie chcemy dotrzeć do tych mniejszych podmiotów, mniejszych zakładów przez naszą akcję prewencyjną i promocyjną. Z takich ważniejszych inicjatyw Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie jest taka akcja prowadzona już od wielu lat, adresowana właśnie do tych małych pracodawców zatrudniających do 9 pracowników. Program nazywa się Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Ten program polega na tym, że ci mali pracodawcy zgłaszają chęć uczestnictwa w tymże programie i to jest taki kilkuetapowy proces zdobycia tego dyplomu. No pierwsze, to jest oczywiście najtrudniejsze zgłoszenie się, czyli wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o pewną taką, można powiedzieć, kontrolę, czy sprawdzenie, czy stan warunków pracy odpowiada przepisom. A jeżeli nie, to co należy zrobić, żeby do takiego stanu doprowadzić? Na tym to program właśnie, to jest taka, powiedzmy, ocena, bym powiedział, inspektora pracy, który przychodzi do zakładu, ale nie stosuje środków prawnych. Jeżeli widzi nieprawidłowości, to wskazuje je i
taka
wyznacza...
Taka przyjacielska wizyta.
No, można powiedzieć, taka bardziej, powiedzmy, instruktażowo-doradcza. Mm-hmm. Oczywiście w przypadku, jeżeli są jakieś rażące naruszenia przepisów, czy też dochodzi do jakiegoś ciężkiego naruszenia prawa, to oczywiście inspektor ma obowiązek ustawowy podjąć taką reakcję.
No, ale jeżeli ktoś się zgłasza o pomoc do Państwa...
Tak, ale zazwyczaj pracy... właśnie chodzi o to, żeby im pomóc, tym małym pracodawcom, aby stan bezpieczeństwa był taki, jak być powinien.
Skazani na dialog.
Nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy pomaga pracodawcom, bo też ci mniejsi pracodawcy prowadzący mniejsze firmy kilkuosobowe mogą się zwrócić do pani Moniki Tuczyńskiej-Nowickiej, która w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podpowiada pracodawcom. Z czym najczęściej się zgłaszają pracodawcy?
Niestety najczęściej zgłaszają się już w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy. Najczęściej nie ukrywam, że w wypadku ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego, kiedy to na miejscu zdarzenia pojawia się prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Czyli tak naprawdę niestety najczęściej zgłaszają się do nas pracodawcy już po fakcie.
A powiedziała pani niestety, czyli jaka jest idealna sytuacja, kiedy powinni przyjść?
Idealna sytuacja byłaby taka, gdyby pracodawca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, od razu interesował się również kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli tak jak organizuje swój biznes, tak również organizuje miejsce pracy dla swoich pracowników. Organizuje miejsce pracy, jak powiedziałam, ale też system pracy. Wyznacza osoby kierujące pracownikami, szkoli je odpowiednio, szkoli pozostałych pracowników. To ma oczywiście bezpośredni wpływ na to, żeby wypadków przy pracy unikać.
No ale wiemy też, że tych wypadków, na przykład w budownictwie, najwięcej jest w małych firmach kilkuosobowych. To w takich firmach organizacja pracy jest bardzo prosta. No, jest majster i są pracownicy.
Niestety bardzo często brak wiedzy, brak szkoleń odpowiedzialny jest właśnie za te zaistniałe wypadki przy pracy. Jak również można powiedzieć, że bardzo często albo rutyna pracowników już z bardzo długim doświadczeniem, albo też wypadki przy pracy młodych ludzi, jeszcze niezorganizowanej organizacji, niezorganizowanego zakładu, takiego działającego troszkę po omacku, który nie ma wypracowanych systemów bezpiecznej pracy. Tutaj upatrywałabym też częstej przyczyny wypadków przy pracy.
A gdzie pracodawcy powinni szukać pomocy? Jak znaleźć na przykład kontakt z panią?
Usługi BHP są tak naprawdę usługami już powszechnymi. Wystarczy wpisać hasło służba BHP w wyszukiwarkę.
Albo skontaktować się ze Związkiem Pracodawców.
Albo skontaktować się ze Związkiem Pracodawców, chociażby Lewiatan, czy też udać się do Inspekcji Pracy. Bo Inspekcja Pracy oczywiście też, jak tutaj pan inspektor wskazał, udziela różnego rodzaju porad prawnych, stąd czy to bezpłatnie, czy tak jak u nas odpłatnie, tej pomocy zawsze można szukać.
Niestety dochodzi do wypadku i wtedy, jeżeli jest to duży pracodawca, działają związki zawodowe, tak jak Solidarność, w Bridgestone Poznań. Pan Paweł Marciniak, społeczny inspektor pracy, reprezentuje pan Solidarność, o czym nie powiedziałem, przedstawiając, a to ważne. No proszę powiedzieć, jaka jest rola społecznego inspektora pracy, gdy dochodzi do wypadku?
No jeżeli chodzi o nasz zakład, to jest zakład produkcyjny, który pracuje 24 godziny na dobę. Wypadki zdarzają się o różnych porach dnia, dlatego tutaj społeczna inspekcja pracy, tym bardziej rozbudowana, że praktycznie na każdym brygadzie, na każdej wydziale, o każdym porze jest społeczny inspektor pracy, który po zdarzeniu wypadkowym czy wypadku może bezpośrednio podejść, ocenić ten wypadek, zrobić szkic, zdjęcie, gdzie służby BHP pracują od poniedziałku do piątku, tylko w godzinach porannych. Wcześniej było to zlecone przełożonym, gdzie właśnie ta dokumentacja sporządzona, fotograficzna była błędna i tutaj jako zespół powypadkowy trudno nam było ocenić samo zdarzenie.
Taka służba działa na każdej zmianie.
Tak, na każdej zmianie.
Tu musiał jeszcze może dodać bardzo istotny w mojej ocenie aspekt społecznej inspekcji pracy w kwestii postępowania powypadkowego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, jeżeli już do zdarzenia dojdzie i zdarzenie będzie miało miejsce przy obsłudze maszyn czy urządzeń technicznych, to wówczas zgodę na uruchomienie maszyn lub też innych urządzeń technicznych wydaje pracodawca w uzgodnieniu ze społeczną inspekcją pracy. To jest niezwykle ważne i istotne. Stąd też ta rola społecznej inspekcji pracy w tym systemie ochrony pracy jest bardzo wysoka. Społeczna inspekcja pracy w odróżnieniu od państwowej inspekcji pracy, no w zasadzie jest cały czas na miejscu. Jest w zakładzie pracy, ma możliwość bezpośredniej identyfikacji zagrożeń i podejmowania bezpośrednich działań w przypadku, jeżeli takowe zagrożenia występują. Inspektor pracy oczywiście na kontrolę przybywa od czasu do czasu, jeżeli jest taka potrzeba, a z całą pewnością inspektor pracy znajdzie się w zakładzie, jeżeli dojdzie do wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, bo nie wiem, zgodnie z przepisami pracodawca w przypadku takich wypadków ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dwóch organów, czyli organu Państwowej Inspekcji Pracy oraz organu prokuratury. I wówczas inspektor pracy no niezwłocznie na teren zakładu się udaje i również prowadzi postępowanie powypadkowe. I trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest zupełnie inne postępowanie niż postępowanie komisji powypadkowej powołanej przez pracodawcę, w skład której to komisji powypadkowej wchodzi między innymi zakładowy społeczny inspektor pracy, który tutaj jest integralnym członkiem tejże komisji powypadkowej, bo drugą osobą w tej komisji jest przedstawiciel pracodawcy, czyli pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, który no, reprezentuje interesy pracodawcy.
No to w dużych firmach, a w tych mniejszych?
W tych mniejszych postępowanie powypadkowe jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem no, na podobnych zasadach, czyli też jest powoływana komisja, w której w skład no, też wchodzi pracodawca lub inspektor pracy, ten Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i w tejże sytuacji pracodawca no, zatwierdza ustalenia tego zespołu powypadkowego, czyli po pierwsze, czy zdarzenie jest kwalifikowane jako wypadek przy pracy, czy też nie, a po wtóre, czy postępowanie jest właściwie przeprowadzone i są przedstawione właściwe wnioski. Tutaj bym chciał dodać też bardzo ważną rzecz, że sama kwalifikacja zdarzenia, to znaczy, czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, że też to zdarzenie wypadkowe nie spełnia wymogów ustawowych wypadku przy pracy, decyduje tenże zespół powypadkowy i pracodawca. Ponieważ konsekwencje braku kwalifikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy, no też ponosi pracodawca. Tutaj Państwowa Inspekcja Pracy w przypadku, jeżeli dojdzie do zdarzenia wypadkowego, ma prawo wydać decyzję nakazującą zbadanie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, ale nie ma takich uprawnień, żeby wskazywać kwalifikacje. Czyli czy jest to wypadek przy pracy, czy też nie.
A kto ma do tego prawo?
Aby uznać zdarzenie jako wypadek przy pracy, zgodnie z przepisami muszą być spełnione łącznie 4 elementy. Czyli zdarzenie musi być nagłe, musi mieć związek z pracą, musi być spowodowane przyczynami zewnętrznymi i musi wywoływać określony skutek w postaci urazu lub zgonu poszkodowanego. Jeżeli którykolwiek z tych zdarzeń nie występuje, no to zdarzenie nie może być uznane jako wypadek przy pracy. I tutaj bardzo bardzo duże trudności praktycznie zespołom powypadkowym stwarza właśnie kwalifikacja tej przyczyny zewnętrznej. Szczególnie w przypadku zdarzeń medycznych, czyli udar, zawał, prawda, wylew, który może być też uznany jako zdarzenie wypadkowe, ale też nie. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
Pani Monika Tuczyńska-Nowicka, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Gdy słuchamy o przepisach, to wydaje się, że to jest proste, logiczne, ale życie jest trochę inne, prawda? Zwłaszcza, tutaj jeszcze powiem, że według Głównego Urzędu Statystycznego te dane z pierwszego półrocza 2019 roku mówią, no to jest ewidentnie, na wykresie to widać, 60% przyczyn wypadków to zachowanie pracownika niewłaściwe.
Niestety tak. Tutaj statystyk nie oszukamy. Najczęściej, niestety, tym najsłabszym ogniwem wszystkich działań, procedur, które mają na celu zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, jest niestety człowiek. Pracownik, a tak naprawdę jego niewłaściwe zachowanie. W związku z tym, w mojej opinii, bezpieczeństwo i higiena pracy powinna iść w kierunku właśnie korygowania zachowań, tak zwanego bezpieczeństwa behawioralnego. Musimy obserwować zachowania pracowników, je korygować, wskazywać im, co jest w tym zachowaniu nieprawidłowe i dlaczego powinno być inne, ponieważ pracownik może nie wiedzieć, że jego zachowanie jest niewłaściwe. Może oczywiście również przejawiać się to ignorancją i brakiem kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Wówczas pracodawca powinien pomyśleć o wyciągnięciu konsekwencji z tego tytułu, ale może okazać się zupełnie inaczej. Może okazać się, że pracownik na przykład nie rozumie danej procedury, nie rozumie danej instrukcji, nie rozumie, dlaczego ma stosować jakieś środki ochrony indywidualnej, przed czym one go chronią, i on bardzo chętnie by je stosował, gdyby wiedział, po co. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, nie lubimy działać jednak na rozkaz, lubimy rozumieć to, co mamy wykonać, co robimy. W związku z tym powiedziałabym, że ta kwestia bezpieczeństwa behawioralnego to jest przyszłość bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tak.
Dokładnie tak, bezpieczeństwo zachowań.
Myślę, że na dzisiejszym rynku pracy kwestia zrozumienia, dosłownie zrozumienia, jest ważna, ponieważ mamy wielu pracowników z innych krajów, którzy niekoniecznie władają językiem polskim na tyle, żeby zrozumieć czasami napisane skomplikowanym językiem instrukcje. Prawda? To jest też chyba takie zjawisko teraz.
Bariera językowa jest bardzo częstą również współprzyczyną zaistnienia wypadku przy pracy. To, że instrukcja nie była przetłumaczona, procedura była niezrozumiała. Natomiast pracodawcy, ci kreatywni pracodawcy i kreatywne służby BHP radzą sobie z tym problemem i oprócz tłumaczeń, korzystania z pomocy osób, które władają językiem obcym, czy to ukraińskim, rosyjskim, również stosują metody obrazkowe, zdjęć, rysunków, tak żeby faktycznie treść była zrozumiała. Nie tylko, żeby był spełniony wymóg prawny istnienia jakiejś instrukcji, procedury, tylko żeby ta treść była zrozumiała.
Skazani na dialog.
Pan Jacek Strzyżewski.
Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że pani dotknęła w zasadzie sedna sprawy, czyli kwestii przygotowania do pracy. Jako, że tutaj najczęściej właśnie tą taką przyczyną wypadku jest zachowanie pracownika, najczęściej poszkodowanego, ale nie tylko, bo czasami tu jeszcze mówimy o kwestii nadzoru, braku właściwych instrukcji czy właściwego przygotowania do pracy. Natomiast rzeczywiście tutaj kwestią zasadniczą jest szkolenie pracownika. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zdarza się, my to obserwujemy jako inspektorzy pracy, bardzo często nie spełnia wymogów, które to takie szkolenie powinno właśnie spełniać, i ono jest bardzo często takie tylko bardzo formalistyczne. Czyli pracownik przychodzi, wysłucha, podpisze i wraca do pracy. Nie dociera do niego właściwie to zagrożenie, z jakim spotyka się na stanowisku pracy, i w zasadzie nie jest przygotowany do tego, jak ma bezpiecznie tą pracę wykonywać. I tutaj my uważamy, że też takie szkolenia, tu oczywiście przepisy bardzo precyzyjnie tutaj określają, instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem pracy, potem szkolenia okresowe. Natomiast w każdym przypadku, jeżeli jest taka potrzeba, pracodawca ma obowiązek właściwie pracownika do tej pracy przygotować, i to ryzyko zawodowe, problem niezwykle szeroki, ono też może być zmienne. Czyli jeżeli występują jakieś czynniki, które w tym ryzyku zmieniają dosyć istotnie postrzeganie tego ryzyka, to pracodawca też ma obowiązek obowiązek te elementy ocenić i z tym pracownika zapoznać.
Pan Paweł Marciniak patrzy ze zrozumieniem na problem. Aha. Proszę powiedzieć, czy także rolą społecznego inspektora pracy w dużym zakładzie jest zwrócenie uwagi na jakość szkoleń, na temat szkoleń?
Oczywiście, że tak. Rolą społecznych inspektorów pracy jest też przeciwdziałanie, czyli rozmowa z pracownikami. Powiem rok do roku, jeżeli chodzi o tą statystykę tych wypadków przy pracy, czyli wina pracownika, tak jak tutaj jest powiedziane, że 60% jest winy pracownika, nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ co roku jest to różnie. Mieliśmy takie lata, gdzie wskazywaliśmy sytuację...
No to dane ogólnopolskie podałem, a
w
państwa fabryce...
W naszej fabryce jest to właśnie różnie, bo są sytuacje, gdzie rzeczywiście jest ta rutyna i ten pracownik podchodzi bardziej, można powiedzieć, niezgodnie ze standardami, które opisują czynność, jak powinien wykonać, tylko jak mu jest wygodniej i dlatego dochodzi do zdarzeń wypadkowych i wypadków.
A proszę powiedzieć tak szczerze, no nie jest to tak, że gdy idzie pan przez halę, to czasami koledzy myślą, no... Ta czarna owca znowu nam będzie tutaj mówić, jak mamy pracować, a nam czasami wygodnie jest zupełnie inaczej.
No jest, ale po to są
stworzone...
Trudna rola, ale po to są stworzone te procedury i po to jesteśmy my też tym takim nadzorem społecznym, żeby pracownicy się stosowali do tych zasad właśnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Tak jak zauważyłem, niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie niby mamy maszynę, niby jest ocena ryzyka zrobiona każdej możliwej sytuacji, a i tak dochodzi do sytuacji niestandardowej i wtedy pracownik generalnie ma informację, że powinien zatrzymać, powiadomić przełożonego, ale on w dobrej wierze dla pracodawcy chce usunąć daną usterkę jak najszybciej, no i wtedy dochodzi do zdarzenia wypadkowego.
Ja bym tu chciał jeszcze może dodać, że akurat pan Paweł Marciniak pełni funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy w zakładzie, w którym obsługa maszyn czy urządzeń technicznych to jest w zasadzie, stanowi podstawę, codzienność. A jak
byłem w fabryce Bridgestone, to jest rzeczywiście ciężka praca, wymagająca siły fizycznej,
A z drugiej zaś strony zdecydowana większość właśnie poszkodowanych w wypadkach przy pracy to jest przy obsłudze maszyn, urządzeń technicznych i środkach transportu. Także statystycznie rzeczywiście tam jest największe zagrożenie. Ja bym się chciał jeszcze odnieść może do przepisów ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, gdzie w zasadzie jest tylko jeden zapis, jeden artykuł, który odnosi się do kolegów czy współpracowników, bo tak na dobrą sprawę Społeczny Inspektor Pracy przeprowadza kontrolę pod względem niedopełnienia przez pracodawcy czy przełożonego określonych procedur w zakresie BHP. Natomiast jeżeli chodzi o kolegów czy współpracowników, to przepis mówi, że powinien zwrócić uwagę. Czyli nie stosuje żadnych środków represji, nie wnosi uwag, nie wydaje zaleceń. Koledze współpracownikowi zwraca uwagę na konieczność przestrzegania przepisów. Jest tam jeden taki wątek.
Ale też SIP-owca, jak się mówi popularnie, wybiera załoga.
Tak.
Czyli to też troszeczkę musi być...
Mądra, świadoma załoga powinna być wdzięczna za to, że ktoś dostrzegł pewne zagrożenie i zwrócił na to uwagę. Bo w przeciwnej sytuacji, jeżeli będzie inne podejście do takiej sytuacji, to ta osoba, która takiej uwagi nie przyjmie, jest narażona na niebezpieczeństwo. I musi sobie też zdawać sprawę z tego, że nieprzestrzeganie przepisów może doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do wypadku przy pracy.
Oddajmy też głos pani reprezentującej Związek Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, pani Monika Tuczyńska-Nowicka. Czy to jest tak, że tylko średnie firmy, duże, które stać na to, żeby zainteresować się poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy, szukają pomocy, czy także na przykład mali przedsiębiorcy?
Pomocy szukają wszyscy. I mikroprzedsiębiorcy, kończąc na dużych korporacjach. Natomiast niestety, ale najczęściej są to firmy średnie i większe, ponieważ te mniejsze, niestety, ale w swoim budżecie wygospodarować pieniędzy na dobrą, sprawną, w związku z tym też nierzadko kosztowną służbę BHP, po prostu nie znajdują. Niestety często jest tak, że służba BHP, niestety nie jest tym czynnikiem, dzięki któremu pracodawca zarabia, w związku z tym nie do końca jest skłonny płacić za taką usługę. Najczęściej niestety muszę przyznać do momentu, kiedy pojawiają się problemy w świetle BHP, czy to na polu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, czy też w związku z jakimiś poważnymi wypadkami przy pracy, gdzie tutaj pojawiają się jakieś zarzuty prokuratorskie. W takiej sytuacji pracodawcy często oczy się otwierają, ale cały czas mam nadzieję, że jednak ci nasi polscy przedsiębiorcy, co zresztą zauważam, coraz częściej zainteresowani są prewencją, a nie tylko
no właśnie, tutaj działaniami. Na ile ta szala przechyla się na stronę prewencji, jeżeli chodzi o pani działalność?
Z roku na rok coraz bardziej. Myślę, że coraz więcej osób jednak zgłasza się do nas, zanim dojdzie do tragedii. Natomiast nadal bardzo dużo zdarza mi się i moim współpracownikom prowadzić niestety postępowań powypadkowych, w tym również niestety ciężkich czy też śmiertelnych.
Jeszcze zapytam o prewencję. Więcej firm mikro przedsiębiorstw przychodzi po poradę, po szkolenia dla pracowników? Jest tendencja jakaś chociażby lekka, wzrostowa?
Jest przede wszystkim, jeżeli udaje nam się pozyskać środki na darmowe szkolenia. Faktycznie organizujemy cyklicznie we współpracy z różnego rodzaju izbami, czy to właśnie z Lewiatanem, czy z Izbą Budownictwa, Wielkopolską Izbą Budownictwa, darmowe szkolenia dla osób kierujących pracownikami, dla pracodawców, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dzięki czemu te osoby mogą skorzystać z profesjonalnych szkoleń, podnosząc swoją wiedzę, otwierając oczy faktycznie na zagrożenia i na to, co czasem bez jeszcze fachowej służby BHP, działając jako pracodawca, który może sam wykonywać zadania służby BHP, mógłby poprawić, żeby w jego zakładzie pracy było bezpieczniej.
A kto prowadzi takie szkolenia? Czy tylko prawnik, tak jak pani?
Nie. Muszę przyznać, że mój zespół stanowi 10 osób, które mają różne kwalifikacje. Jest prawnik, jest lekarz BHP-owiec, jest psycholog, który zwraca uwagę na czynniki psychofizyczne. Są oczywiście inżynierowie, specjaliści od maszyn, urządzeń, są osoby o wykształceniu budowlanym, czyli tak naprawdę osoba, która prowadzi szkolenie, jej kwalifikacje pozwalają dobrać grupę uczestników akurat na dane szkolenie. Dzięki temu jest ono dość mocno profilowane i mówi o faktycznych zagrożeniach w danej branży, bo niestety, ale BHP kojarzy się najczęściej ze szkoleniami nudnymi, niepotrzebnymi, kiedy to pan BHP-owiec mówią od rzeczy, tak, o rzeczach nierealnych, czy też niezwiązanych z stanowiskiem pracy danej osoby. Staramy się to odczarować i faktycznie prowadzić szkolenia dedykowane, mówiące o zagrożeniach na tym, a nie innym stanowisku, w takiej, a nie w innej
czyli
branży.
Konkretnie ukierunkowane na przykład na pracowników budownictwa.
Na przykład tak, kiedy skupiamy się na zagrożeniach wynikających właśnie z prowadzenia pracy na budowie.
To chyba dobra ścieżka, bo lepiej korzystać z usług prawnika przed wypadkiem niż po wypadku.
Znaczy zdecydowanie my tutaj, jeżeli chodzi o służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, jako Państwowa Inspekcja Pracy bardzo poważnie traktujemy jako takiego bardzo ważnego partnera Państwowej Inspekcji Pracy. Tu istnieje już od wielu lat Stowarzyszenie Pracowników, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z którą Państwowa Inspekcja Pracy już od wielu lat również współpracuje. Podejmujemy również szereg takich inicjatyw właśnie też o charakterze prewencyjno-promocyjnym, w którym staramy się dotrzeć do jak najszerszej rzeszy tych podmiotów, którzy właśnie zatrudniają pracowników. No i
tu muszę też przypomnieć, że również region Wielkopolska Solidarności prowadzi szkolenia, bo żeby startować na społecznego inspektora pracy, trzeba przejść szkolenie.
Tak.
Pan Paweł Marciniak na pewno przypomnij to tym, którzy chcieliby zostać SIP-owcami.
Tak, po wyborach na społecznych inspektorów pracy 2 lub 3 razy w roku jest organizowane w zarządzie regionu prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy szkolenie 2-dniowe, podstawowe dla społecznych inspektorów pracy. Czyli cała tematyka związana z działalnością społecznej inspekcji pracy, jak i podchodzeniem do wypadków, postępowania powypadkowe, analiza, wszystko jest przedstawiane na szkoleniach. Oprócz tego są także szkolenia okresowe w ciągu roku, Jest ich w jednym półroczu 3 i w drugim 3. Oczywiście tematyka tych szkoleń jest ustalana z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy i inspektorzy przyjeżdżają na celowe szkolenia, gdzie społeczni inspektorzy pracy z różnych firm z całego okręgu mogą na dane szkolenie się wybrać, czyli jeżeli jest tematyka wypadków, co nie ukrywam, jest jednym ze szkoleń jak najbardziej obleganym.
No i bardzo dobrze. Musimy kończyć już naszą audycję. Oby wypadków było coraz mniej, oby utrzymała się tendencja spadkowa, tak jak w pierwszym półroczu 2019 roku. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie do studia, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzą. Państwa i moimi gośćmi byli pani Monika Tuczyńska-Nowicka, prawnik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Paweł Marciniak, społeczny inspektor pracy reprezentujący Solidarność w Bridgestone Poznań.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Jacek Strzyżewski z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze od czasu do czasu. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.